Coraz więcej Polaków czuje się wykluczonych finansowo. Pewne badania mówią, że tylko 4 na 10 badanych deklaruje, że nigdy nie doświadczyło takiego wykluczenia. Główne przyczyny to oczywiście, tak w skrócie, brak środków, rosnące ceny, niska wiedza finansowa. Szczególnie narażone są osoby młode oraz te, którym po opłaceniu rachunków nic nie zostaje. Co to jest to wykluczenie finansowe? O przyczynach i skutkach społecznych wykluczenia finansowego porozmawiam z naszym gościem, profesor Beatą Szlus, socjologiem z Uniwersytetu Rzeszowskiego, kierownikiem Zakładu Socjologii Rodziny i Problemów Społecznych. Dzień dobry.
Dzień dobry, Państwu.
Jest Pani kierownikiem Zakładu Socjologii Rodziny i Problemów Społecznych, więc ten temat chyba tego wykluczenia finansowego, wykluczenia społecznego nie jest dla Pani temat nowy.
Temat wykluczenia społecznego, może powiem szerzej, jest tematem takim ważnym, jeśli chodzi o badania empiryczne, badania socjologiczne. W to pole rozważań wpisuje się wykluczenie finansowe, bo wykluczenie społeczne, no to szersze pojęcie, tutaj wykluczenie finansowe to jakiś jeden z elementów tego obszaru. Wykluczenie to jest takie odsuwanie, można by obrazowo powiedzieć, jednostki poza taki margines, na takie trochę ubocze z tego głównego nurtu życia społecznego, a zatem to finansowe również w to będzie się wpisywało, czyli te jednostki nie są w centrum, tylko gdzieś na bok są odsuwane, tak jak wykluczenie cyfrowe czy inne rodzaje wykluczeń, czyli doświadczają jakiegoś deficytu, tak jak pani tutaj wspomniała, i mają właśnie takie to poczucie takiego, no, że czegoś brakuje, że nie są w tym głównym nurcie, że te ich potrzeby nie mogą być w pełni na przykład zaspokojone, stąd to ta jakość życia może być w tych przypadku tych osób czy tych grup, mówimy tu też o rodzinie, może być niższa.
Czyli to znaczy na przykład wykluczenie finansowe, nie mam pieniędzy, nie mogę sobie pozwolić na uczestnictwo w różnych wydarzeniach i czuję się na przykład z tego powodu wykluczona. Tak to można rozumieć?
Można by było to tak rozumieć, że pani powiedziała tylko o płaceniu rachunków, czy takim zaspokojeniu podstawowych potrzeb związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego, ale to tutaj również ten kontekst podniesiony przez panią, czyli na przykład utrudnienie dostępu, możliwości uczestnictwa w kulturze, w jakichś wydarzeniach, uroczystościach, imprezach, rozrywce, tak najogólniej można by powiedzieć, takim zagospodarowaniu czasu wolnego, więc na część tych potrzeb wystarcza środków, ale mogą być takie, które są w przypadku jednostki czy rodziny po prostu niezaspokojone.
Co prowadzi do tego wykluczenia finansowego?
No można by powiedzieć, że jedna z przyczyn to są zbyt może niskie zarobki. Też można by popatrzeć w perspektywie całego naszego kraju, w poszczególnych województwach. Socjologowie, czy demografowie, czy ekonomiści takie badania prowadzą w 16 województwach, więc można zobaczyć, jaka jest wysokość zarobków, jakie są też zarobki, jeśli chodzi, opatrzymy o średnią, więc w przypadku niskich zasobów finansowych jednostki czy rodziny, to jest pierwszy aspekt. Drugie to też są wzrastające ceny i te finanse rodziny po prostu za tym wzrostem cen, czy mówimy o inflacji, po prostu nie nadążają. Ale dodałabym też, co słusznie jest podnoszone, ten kontekst edukacji, czy może raczej niewystarczającej, czy niewłaściwej edukacji, która też w tym obszarze jest ważna.
Skąd czerpać tę wiedzę?
Przede wszystkim rodzina, bo też uczymy się pewnych zachowań w rodzinie, ale też inne grupy społeczne, w których my funkcjonujemy, no i też różne placówki edukacyjne, między innymi przedszkole, szkoła, gdzie ludzie uczą się w jakiś sposób gospodarowania własnymi środkami. Ci, którzy mają deficyty w tym polu, prowadzone są wobec nich tak zwane treningi finansowe. Dlaczego? Bo może być sytuacja taka, że dana osoba nie potrafi gospodarować właściwie swoimi środkami finansowymi i na przykład w moich badaniach kiedyś spotkałam się podczas badań z sytuacją, kiedy kobieta będąca w jednym z ośrodków na Podkarpaciu otrzymywała środki finansowe w postaci renty i po uzyskaniu tych środków pierwszy jej zakup, którego dokonała, to były drogie garnki, takie naczynia do kuchni, które były naprawdę wtedy modne, drogie. Nie wiem, czy to była pierwsza potrzeba, ale po zakupie tych naczyń już nie było żadnych środków. Więc tutaj do końca miesiąca, więc to jest też myślenie o takim równomiernym wydatkowaniu środków, dlatego wobec niektórych osób, które mają problemy w tym obszarze, prowadzone są treningi finansowe, żeby potrafiły...
Czy one się sprawdzają?
One się sprawdzają. To tutaj różni, powiedziałabym, pracownikach służb społecznych, którzy w gminach takie treningi w przypadku niektórych osób prowadzą, czy w niektórych placówkach, tak żeby nauczyć takiego gospodarowania środkami, że są pewne potrzeby, na przykład w postaci wyżywienia, ubrania i tak dalej, rachunków, które są pierwsze. a inne, no to trzeba jakąś kolejność tutaj zachować. Też mogłabym powiedzieć o czymś takim, co ostatnio gdzieś tutaj przyszło mi do głowy, też w jakichś dyskusjach, o kontekście rozwijania potrzeb. Bo proszę zauważyć, że moda, są mody na odzież, na różne sprzęty, wycieczki, na wszystko. Po prostu jest ten kontekst społeczeństwa konsumpcyjnego i też ta moda powoduje, te mody, takie trendy, że rozbudza się potrzeby ludzi, rozbudza się potrzeby społeczeństwa. Więc moda i potrzeba na różne rzeczy, na różne przedmioty i tak dalej, to wydatkowanie.
Dobra reklama działa po prostu.
Dobra reklama, tak. Czy pytanie, czy te wszystkie rzeczy i to wszystko jest nam tak naprawdę potrzebne? Bo to daje różne konsekwencje, też ocieplenie klimatu, zaśmiecanie i tak dalej, i tak dalej. Czy my tego wszystkiego potrzebujemy? Więc to jest kontekst tego pobudzania potrzeb. Natomiast ja nie dzieliłabym, wiadomo, że są potrzeby niższego, wyższego rzędu i ten kontekst najpierw no, trzeba te podstawowe zaspokoić, żeby pójść do kina, żeby pójść do teatru i tak dalej. No tak to już jest, jak popatrzymy na piramidę potrzeb Maslowa. Niemniej jednak to zagospodarowanie czasu wolnego, też ta rozrywka i tak dalej, rozwój nasz jest niesłychanie ważny.
Jakie działania poza edukacją taką finansową mogą zapobiegać temu wykluczeniu?
Ja myślę, że też samo ważne jest tutaj, pani redaktor, sam proces socjalizacji w rodzinie, bo kiedy przyglądałam się statystykom, danym różnym, które gdzieś tam pojawiają się i też temu, że młodzi 18-34 są mniej wykluczeni, czują się mniej wykluczeni finansowo, a starsi na przykład bardziej, czyli tutaj te grupy wiekowe w tych przedziałach, może to być różne poczucie tego wykluczenia finansowego, to w odniesieniu do tych osób 18-34 można by zadać sobie pytanie, dlaczego te młode osoby nie czują się aż tak bardzo wykluczone. Ja tutaj poszłabym jakby w innym kierunku tego procesu socjalizacji. Jako socjolog rodziny powiedziałabym o tak zwanych gniazdownikach, czyli młodych dorosłych, którzy mieszkają z rodzicami, którzy większość tych osób pracuje, ukończyła edukację, jest część, która nie pracuje, ale jakby oni ciągle są z rodzicami, nie usamodzielniają się, a to już jest moment, kiedy powinni zakładać własne gospodarstwa domowe. To jest oczywiście inny temat, szerszy, ale mogą nie mieć poczucia wykluczenia finansowego, ponieważ nie prowadzą własnego gospodarstwa domowego. I tutaj oczywiście można by mówić o korzyściach po obu stronach, czy o aspektach negatywnych, po stronie rodziców, po stronie tych młodych dorosłych. To temat szerszy, bo są pewnie po obu stronach i wady i zalety.
Natomiast ponoć, jeszcze tylko przepraszam, że przerwę, ale ponoć coraz więcej jest właśnie takich osób, tych gniazdowników, o których tutaj pani profesor wspomina, ale to zależy też trochę od modelu wychowywania?
Myślę, że też zależy, jakieś elementy, to jest też proces socjalizacji w rodzinie i po prostu to bardzo wiele od tego procesu zależy tak naprawdę i też od tego, jak do tego usamodzielnienia się dorosłego dziecka przygotują wcześniej rodzice. To jest jeden z elementów oczywiście, bo mówimy o syndromie Piotrusia Pana, że te dorosłe dzieci są ciągle jakby czują się jakby były małymi dziećmi. Tutaj różne nazwy, albo też odchodzą, ale zaraz wracają jako bumerangi z powrotem do rodziców. Więc ten proces socjalizacji odgrywa tutaj ważną rolę, żeby kiedyś tę przysłowiową pępowinę odciąć i musisz jak z gniazda, gniazdownik powinien jak ptak odlecieć.
Ci starsi, rozumiem, którzy są już na swoim, to tego wykluczenia mogą doświadczać, bo mówi się cały czas o tym, że mimo, że inflacja trochę spada, to w sklepach jest drożej i rzeczywiście za tym niekoniecznie idą też wyższe płace.
Rzeczywiście tak jest, ale proszę spojrzeć też na to z perspektywy z jednej strony takich artykułów, które kupujemy codziennie, ale ja bardziej poszłabym w innym kierunku, że dla tych młodych, którzy zakładają gospodarstwa domowe, oni potrzebują przede wszystkim mieszkań. Jakby te ich zarobki nie pozwalają jeszcze na to, żeby na przykład nie mają zdolności kredytowej albo nie mają środków zgromadzonych. Więc starsi jakieś już mieszkania w jakiś sposób gdzieś tam w poprzednich latach nabyli, posiadają, natomiast młodzi potrzebują mieszkań i to jest dla nich największy problem. Natomiast można by jeszcze wracając myślą do tych młodych dorosłych powiedzieć, co gdzieś tam się pojawia i w literaturze i też media na to zwracają uwagę, że to są osoby, które są za mądre na kredyt, a za biedne na mieszkanie. Więc tutaj myślą o tym, jakie są konsekwencje zaciągania kredytu, a z drugiej strony tego lokalu nie posiadają. To, że mają pracę, to nie wystarcza, bo jeszcze potrzebują mieszkania i to powoduje, że mogą mieć poczucie wykluczenia finansowego. Myślę, że to jest główny element, bo to jest po prostu drogie.
A dlaczego częściej kobiety wskazują na brak kompetencji finansowych niż mężczyźni?
Myślę, że może to być związane z tym, że jednak jest, patrząc z perspektywy socjologii płci, to zarobki będą zróżnicowane. Na tych samych stanowiskach, no niestety jest tak, że mężczyźni, zarobki mężczyzn będą nieco wyższe niż zarobki kobiet. To jest wejście w funkcjonowanie płci, bo jednak każda płeć, jeśli popatrzymy głębiej w takiej perspektywie właśnie studiów nad płcią, to mężczyźni funkcjonują inaczej, kobiety funkcjonują inaczej. Inne jest postrzeganie domu przez mężczyzn, rodziny, inne przez inaczej postrzegają dom i rodzinę kobiety. To potwierdzają badania. To jest inne spojrzenie, inna perspektywa, jeśli chodzi o prowadzenie gospodarstwa domowego. Jeśli byśmy patrzyli, kto sprząta, odkurza, robi zakupy i tak dalej, zarządza środkami, naprawia samochód, to wyraźnie widać w odniesieniu do jednej i drugiej płci. I też kobiety, jakby ten, może być ten kontekst poczucia takiego podwójnego obciążenia, czy pracy na dwóch etatach w przypadku kobiet, jednak on jest większy, ponieważ to poczucie jest większe, ponieważ kobiety, jeśli pracują zawodowo i prowadzą gospodarstwo domowe, no to możemy powiedzieć, że pracują na dwóch pełnych etatach. Więc one też wnoszą środki finansowe, ale jeśli jest taki brak równowagi, czy nie jest to związek partnerski, to mogą mieć większe poczucie tego wykluczenia i też jeżeli jest to tak ze strony partnera, taki kontekst, że partner na przykład zarządza środkami finansowymi, bo mamy pewne modele zarządzania środkami finansowymi w związku i zależy, czy to kobieta, czy mężczyzna, czy razem, czy mają wspólne konto, oddzielne konto, czy może trzy konta. Tu różne są modele, więc jeśli to mężczyzna zarządza, to kobieta może mieć poczucie wykluczenia nawet przemocy finansowej, czy przemocy ekonomicznej.
To na koniec, reasumując, co jest ważne w wykluczeniu finansowym, aby tego wykluczenia nie było? Edukacja, wiedza?
Przede wszystkim edukacja, żeby nie zaciągać na przykład niepotrzebnych kredytów, nie obciążać się, a z drugiej strony prawidłowo gospodarować środkami finansowymi w rodzinie. Nie popadać też, jakby ta edukacja taka zewnętrzna, to znaczy też kontekst pewnego doradztwa finansowego, takiego w kontekście właśnie tych kredytów, żeby nie popadać w spirale zadłużenia, żeby racjonalnie tymi środkami gospodarować, więc edukacja, podejmowanie oczywiście pracy zawodowej, to jest bardzo ważne. No i jakieś też takie rozkładanie i zabezpieczenie swojej rodziny, właśnie jakiś pomysł tak naprawdę na własne życie, jak chcemy to zrobić, co, jaki mamy plan, żeby to racjonalnie przemyśleć, te nasze kroki, działania.
Profesor Beata Szlus, socjolog z Uniwersytetu Rzeszowskiego, prodziekan Wydziału Nauk Społecznych i kierownik Zakładu Socjologii Rodziny i Problemów Społecznych była gościem programu. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.